Krzysztof Piasecki, Moje przypadki. Taką książkę mogą państwo...
To są moje przypadki, tak.
Tak, tak. Mogą państwo znaleźć w Empiku, bo Empik Go wydał tę książkę. No i dzisiaj spotykamy się z Krzysztofem Piaseckim, artystą kabaretowym i satyrykiem. Uzupełnię o tej informacji, chociaż państwo doskonale o tym wiedzą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak przeczytałam w tej książce, to z nieśmiałości pan został satyrykiem i artystą kabaretowym.
Ale wie pani, że to się często powtarza, że ci ludzie, którzy mówili, że są nieśmiali, potem robią karierę jako gwiazdy. Mało tego, ja pamiętam też, że ja nieśmiały byłem całe lata i jak zszedłem ze sceny, byłem nieśmiały, a na scenie byłem śmiały. Wie pani, to jest coś niebywałego. I takich, ja poznałem bardzo wielu takich aktorów, którzy tak mają, że z nieśmiałości zostali aktorami. No ja nie jestem aktorem, ale tak jakby trochę występuję, no co tu dużo gadać. Także nie, bardzo długo to trwało.
Poczucie humoru odziedziczył pan po tacie?
No chyba tak.
Bo jak czytałam książkę, to tata był takim żartownisiem.
No wie pani, tam ja nawet przytaczam anegdoty, jak, nie wiem, jak mój tata pojechał do mojej siostry, która miała problemy małżeńskie, wsiadł w samolot, jak powiedziała mi moja siostra teraz, i przyleciał do niej, ona tam gdzieś w Borach Tucholskich ma to gniazdo, i mówi tak: dlaczego ty się z nim nie rozwiedziesz? A moja siostra mówi: bo on jest taki uczciwy. A ojciec mówi: a co ty z nim sklep prowadzisz? No wie pani, no to po takiej odzywce, czy o tej, która tu cytuję chyba też, jak przyszedłem do niego w porze śniadaniowej i ojciec podał różne rzeczy na stół. Ja pytam: a masło? Ty wiesz, synu, jak masło rypie wątroby. Ja mówię: tato, no, człowiek, który wypija tyle alkoholu codziennie, mówi, że masło rypie wątroby. I na to ojciec mówi: jak mi wątroba rypnie od wódki, trudno, ale nigdy bym sobie nie darował, gdyby od masła. No więc pani, no to widać, że dowcipny był bardzo człowiek, naprawdę.
A mamę nie drażniło to, że on tak wszystko obracał w żart?
Nie. Wie pani, moja mama zmarła dosyć wcześnie. Ja miałem chyba 18 lat, jak mama zmarła. Oni się świetnie dogadywali. Znaczy, to jest o tyle trudne, że moi rodzice oboje byli silnymi indywidualnościami. Ojciec był silny i mama była silna. I nawet pewnego dnia myśmy ze siostrą rozmawialiśmy, jak to było możliwe, że oni ze sobą współpracowali. Ale jakoś się to udawało. Ojciec tam miał jakieś, myślę, przygody. Mama podobno też, ale o tym nic nie wiem. No i jakoś się dogadywali.
Byli bardzo wspierający.
Tak.
Przynajmniej taki obraz kreśli pan w tej książce.
I rzeczywiście, wie pani, jak pamiętam, jak kiedyś coś w radiu, jakąś muzykę puszczono i ojciec poprosił mamę i tańczyli w domu we dwójkę, a my jak dzieci patrzyliśmy ze zdziwieniem, ale oni widać, może coś jest między nimi, ta słynna chemia chyba. Mm.
Dużo mówi się o depresji komika, że ludzie, którzy są satyrykami zawodowymi, to tak naprawdę są osoby smutne, ale pan chyba nie.
Chyba nie.
Chyba zdecydowanie nie.
Nie, nie, nie. Nie wiem. Wie pani, niektórzy, co mnie poznali, młodzi, na przykład tak zwani młodsi satyrycy, to byli zadziwieni, że ja jestem taki sam prywatny jak na scenie. I mówię: a to śmieszne, bo na ogół rzeczywiście jest coś takiego, że jak ja miałem kiedyś praktykę w radiu, w Studio 202 we Wrocławiu, no to tam raczej było tak ponurawo. Dopiero jak oni pisali te teksty, to się śmiali w czasie pisania. Ja widziałem, że się...
Sami do siebie.
Ewa Szumańska tam była, Janusz Dębski, nie wiem jak miał na imię, i Andrzej Waligórski. Oni się śmiali pisząc, ale jak skończyli pisać, to już się nie śmiali. Także nie, wydaje mi się, że coś w tym jest, że rzeczywiście to są może ponurzy ludzie, ale może ta ponurość sprzyja obserwacji świata.
Pan, jak pisze skecze, to też się śmieje?
Czasem tak. Tak. I to mnie bawi naprawdę. Jak wpadnę na dobry żart, który mi się podoba, to się śmieję.
Wiem, że z żoną, z panią Anną Tomaszewską, nagrywacie filmiki na przykład na YouTube. Kto je wymyśla? Pan czy
no
pani
Ania? Ja wymyślam. Tak, tak. Nie, Ania jest odtwórczynią.
Ale wchodzi w to? Nie mówi czasami: nie, no daj spokój, Krzysiu, już?
Nie, 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 nie. Broni się zawsze, nie chce. Ja jej mówię, że to spokojnie, że to tu masz dwa zdania, to się nauczysz. Nie, ale wie pani, ona jest, to jest jednak inna branża. Aktor to jest aktor. Ja pamiętam, jak kiedyś byliśmy w RFN-ie, o którym tu pisałem zresztą w tej książce, no i tam był Kazio Kaczor z nami, świeżo po tym Janie Serce. No i miał strasznie kiepski monolog. I jak wchodził na scenę, miał huragan braw jak kończył, to tak prawie na ciszy schodził. I ja mówię, Kaziu, to masz ten tekst gdzieś, to daj mi, ja tam jakieś żarty powymyślam do tego wstawię. On mówi, Krzysiu, przecież to jest 10 minut. Ja sobie myślałem, Boże, jak ja bym miał takie 10 minut, to ja bym się chyba utopił. No, wie pani, ale widać, że oni tak podchodzą. Wie pani, to nie jest ich. To jest tak, jak Janusz Gajos kiedyś powiedział. Mówi, kurczę blade, w teatrze tak, ktoś to wymyślił, ktoś to reżyseruje, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie oświetlił, ktoś mi mówi, tam wyjdź, tu wyjdź. A tu wychodzę w swoim ubraniu, ludzie myślą, że ja to napisałem, bo tak jest rzeczywiście. Raz mam widownię na 100 osób, a potem mam na 4000. To daj mi spokój, ja nie chcę takiego występowania. No i rzeczywiście to się skończyło.
W tej książce poznajemy los tułacza tak naprawdę, bo są tu fantastyczne nagrody, które zbierał pan od debiutu. Są programy telewizyjne, że przypomnę na przykład Ale Plamę. Ale są też no, takie występy do kotleta, czy występy, kiedy trzeba rywalizować z Adamem Małyszem o uwagę widowni. No i umówmy się, jest człowiek spisany na straty, kiedy Adam Małysz wygrywa.
Ale człowiek nie wiedział o tym, ten, który to pisał, bo była tak scena ustawiona, że ja nie widziałem tego telewizora, w które okno patrzyli widzowie. Tylko mnie dziwiło, że oni patrzą tak troszkę nie na mnie, tylko jakby troszeczkę z boku.
Ale się śmieją, cieszą.
Ale się śmiali się tak na ogół w tych momentach, kiedy ja oczekiwałem, że będą się śmiali. Aż raz się zdarzyło tak, że się zaśmiali w takim momencie, kiedy już nikt nie oczekiwał, że się będą śmiali, ale ryknęli. I ja sobie myślę, co tam jest tam za tym... No tam, gdzie nie widzę. Wychyliłem się, a tam był właśnie...
Adam Małysz.
Adam Małysz skakał i właśnie coś wygrał i oni się z tego powodu tak radowali.
Wspomina pan, że najlepszy zawodowo czas w pana życiu to był czas, kiedy występował pan z Januszem Rywińskim. Nawet w politykę pana wciągnął.
Nie, wie pani, dlatego, że myśmy... ten program przygotowywaliśmy tak, że spotykaliśmy się raz na co tydzień w stołówce TVN-u i pisaliśmy takie punkty. I oprócz piosenek, które były przygotowane. Po czym wchodziliśmy do studia i coś czasem zwróciło naszą uwagę. Nie wiem, rozdarty but pana operatora czy coś. I zaczynaliśmy o tym bucie. I po czym się okazywało, że jak mieliśmy przejść do tych tematów, któreśmy sobie wypisali, to już czasu nie starczało. Także, wie pani, to był cały czas spręż. Cały czas. No zresztą ja tam pisałem, że przez jakiś czas to ja wracałem do Krakowa, ale potem już spałem w Warszawie, bo nie byłem w stanie tego wytrzymać, tego napięcia, które puszczało. No i dlatego uważam, że to był, wie pani, to był taki cały czas w alercie był człowiek. Przez ten czas nagrywania programu i no oczywiście jak jechałem do Warszawy, to się martwiłem, że nie wymyśliłem nic nowego. Po czym spotykaliśmy się, Janusz coś wymyślił, ja się od tego odbijałem. Nie, to była fantastyczna praca, naprawdę fantastyczna.
A polityka?
No polityka, wie pani, myśmy wymyślili, że będziemy...
Polska Partia Przyjaciół Piwa. Tak. Było coś takiego, przypomnijmy młodszym słuchaczom.
No i muszę państwu powiedzieć, że tylko temu zawdzięczam, że nie byłem członkiem tej partii, że nie miałem telefonu. Bo jak się okazało, jakie poparcie ma ta partia, notabene tam bardzo dziwni ludzie byli w tej partii, tacy nawet skompromitowani, którzy do SLD się nie załapali, to oni dzwonili do ludzi, którzy mogą być na tej liście krajowej, bo była taka lista krajowa, przecież oni wprowadzili do Sejmu coś tam 36 posłów, zdaje się. No więc, a ja nie miałem telefonu i do mnie nie zadzwonili i tylko temu zawdzięczam, że nie byłem w tej partii. No ale rzeczywiście to było coś tak fenomenalnego, bo rzeczywiście tam się przykleili do tej partii ludzie, którzy nigdzie się nie załapywali na żadne... Do żadnej innej partii nie byli w stanie należeć, a do tej należeli. No i takie, ja tam dałem przykłady, że tam Dziewulski był w tej partii, Ibisz, słynny teraz prezenter z Polsatu. Także, no, ale bardzo dziwni to byli ludzie i czasem tacy, z którymi nie chciałbym mieć nic do czynienia.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Piaseckim, artystą kabaretowym i satyrykiem, z którym państwo spotykają się zazwyczaj w przeglądzie prasy rano w Radiu Kraków, ale dzisiaj spotykamy się przed Hejnałem, ponieważ wyszła książka Krzysztof Piasecki, Moje przypadki. Książka pełna cudownych, fantastycznych, przedowcipnych anegdot. No i takich refleksji, jak choćby ta. Ludzie najbardziej lubią artystów utalentowanych, którzy nie osiągnęli sukcesu na miarę swojego talentu.
No bo to prawda jest.
Nie jest pan dobrego zdania o nas.
O nas?
O nas.
No wszystkich. Wie pani, nic na to nie poradzę, ale przy mnie parę takich sytuacji było, że był człowiek wysoce utalentowany. Wszyscy mówili, ach, jak świetnie, jak świetnie, jak świetnie. Tylko w momencie, kiedy się dochrapał wreszcie swojego miejsca na tej drabinie.
Należnego mu.
Należnego mu, to już jakoś nie był taki świetny, wie pani. Także... To się zdarza. No niestety, no, nie wiem, czy to jest nasza polska przypadłość, czy w ogóle taka przypadłość, bo pani twierdzi, że to jest w ogóle taka przypadłość.
Tak, no łudzę się, że to nie my Polacy mamy taką przypadłość, tylko że generalnie ludzka natura jest właśnie taka troszkę zawistna, troszkę zazdrosna.
Ale wie pani, na Zachodzie oni mają, w tej chwili w Polsce już też wszyscy mają swoich menadżerów, którzy załatwiają takie nieprzyjemne sprawy, jak
czytałem, negocjacje finansowe.
Tak, czytałem książkę Claptona, mojego idola swego czasu. Znaczy do dzisiaj. I on tam zwalniał perkusistę na przykład. To on sam nie zwalniał. On szedł do swojego menadżera, mówi zwolnij go, bo już niedobrze gra. Wie pani, a u nas to było tak, że trzeba było przyjść do kolegi i powiedzieć, no słuchaj stary, jak była taka słynna anegdota, jak zespół Perfect miał nowego perkusistę. I ten perkusista ze Szczecina przyjechał taksówką. W Stodole miał próbę i pyta tam kolega tego szefa Perfektu, nie pamiętam w tej chwili nazwiska oczywiście, po co ten perkusista? Mówi, wiesz co, on taki nie jest najlepszy, ale on się słucha. Jak to się słucha? No weszli tam, gdzie on bębnił w te bębny, mówi, ty, Heniek, pakuj się, a on dalej, du, 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 du. Popatrz się, kurde, już się nie słucha. No wie pani, także, ale tu, u nas jednak angażowali szefowie zespołów tych muzyków. W tej chwili już tak nie jest, bo są menadżerowie, którzy są od tego właśnie.
Między innymi Andrzej Załucha był takim artystą o wybitnym talencie, tak. Fenomenalnym, który, jak pan pisze, no nie doczekał tego czasu, kiedy zająłby należne mu miejsce
już,
na drabinie.
Już witał się z gąską. Już był prawie. No i wtedy się skończyło w wyniku śmierci. Ale rzeczywiście cała branża go kochała. Ale na przykład Zbyszek Wodecki, o którym też piszę w tej książce.
On był gwiazdą od razu.
Tak, ale on nie miał wrogów. Wie pani, to jest niespotykane, bo na ogół ci ludzie, którzy są obdarzeni sukcesem, mają wrogów. On nie miał. I do dzisiaj nie spotkałem nikogo, kto by cokolwiek, no teraz to już nie można, bo on nie żyje, prawda, ale który by coś złego powiedział o Wodeckim. Bo on sam był życzliwy. Zbyszek Wodecki nauczył mnie paru rzeczy, a między innymi takiej otwartości na ludzi, którą miał w sobie. I to, że pomagał innym, rozdawał pieniądze na prawo i lewo, jednocześnie starając się, żeby ten ktoś się nie dowiedział, że to od niego te pieniądze. Także naprawdę, no nie mogę nic złego powiedzieć o nim.
Ale fatalny był w negocjacjach finansowych.
No wiem, bo to on miał na przykład coś... syn, chyba to chodziło o syna, miał się w Zakopanem osiedlić i potrzebował 200 tysięcy na mieszkanie. No i Zbyszek miał w głowie tylko te 200 tysięcy. I pamiętam, że ja byłem świadkiem tego, jak jakiegoś wywiadu udzielaliśmy i on pytał wszystkich, jak elektryka, tego, co mikrofony podstawia, czy dają takie pożyczki na 200 tysięcy. Jak się dowiedział, że dają, to już uspokojony był. Nie, on po prostu, on miał cały czas kompleks, że nie ma go w domu. Wie pani? I to sobie...
Poczucie winy.
No i to sobie rekompensował tymi właśnie takimi staraniem się zabieganiem o uczucie dzieci.
No ale jak jeździliście na występy gdzieś do Niemiec, jest opisana cała historia, jak pojechaliście na turnę, które okazało się jedną wielką wtopą.
No to się zdarzało. No, wie pani, w Elefenie wtedy, to było jeszcze marki wtedy były, czyli to było jeszcze ho, 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 ile lat temu. To było tak, że przyjechał facet i powiedział, że on chce zrobić, myśmy występowali w trójkę z Andrzejem Załchą i Andrzejem Sikorowskim.
Tak, zespół sami.
Sami zespół się nazywał. No, ale że mamy dokooptować Zbyszka Wodeckiego. No i dokooptowaliśmy i pojechaliśmy tego Elefenu. No i okazało się, że nie ma zainteresowania. Znaczy... Zainteresowanie pewnie by było, tylko ten, który organizował ten koncert...
Był fatalnym menadżerem.
Nie wiedział o tym, że nie wystarczy dać ulotkę pod kościołem i wszyscy mówią, a to przyjdziemy, a potem nie przychodzili. I myśmy tam spędzili 10 dni takich bez występów. było bardzo miło towarzysko, ale nic poza tym. No i jeszcze, co opisuję w tej książce, ja zostałem, bo ten nasz organizator mówi, a to wyjeżdżacie jutro, no szkoda, bo jakście zostali do poniedziałku, to ja bym załatwił pieniądze. Ja mówię, tak, to ja zostanę. I ja zostałem i no resztę i państwo przeczytacie sobie w tej książce.
Jest też cudowna anegdota, jak Zbigniew Wodecki wierzył zawsze, kiedy ktoś mu mówił, że jest jego koleżanką na przykład ze szkoły. Tak. No to i dawał się namówić na wszystko w związku z tym.
Też przeżyliśmy bardzo przyjemną historię, jak spotykam go w jakiejś restauracji z kobietą i on mówi, to jest moja koleżanka ze szkoły. No i ona nam załatwiła występy. No i ja mówię, gdzie? Pod Warszawą. No i wsiedliśmy w samochody i pojechaliśmy. No tak mija 50 kilometrów, 70 kilometrów, 100 kilometrów, jestem się ładnym i pod Warszawą jak to 100 kilometrów. I po czym resztę państwo musicie przeczytać w książce, która ma tytuł Moje przypadki. Autor mówi teraz do państwa.
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy jeszcze do rozmowy z autorem książki Moje przypadki, Krzysztof Piasecki, za kilka minut. Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Piaseckim, autorem książki Moje przypadki. Tak. Książka pełna fantastycznych anegdot i poczucia humoru, ale też dyskrecji, bo gdzieś tam przewija się pierwsza żona, gdzieś aktualna, ale tak pomija pan w ogóle kwestię miłości, miłostek, chociaż kiedy pisze pan o swojej wczesnej młodości, to pisze pan o tej walce i rywalizacji o Baśka, to była chyba, tak?
Tak, tak. To jest tak. Jest taki rozdział o tym, jak zostałem potraktowany przez z tego samego rocznika. Baśka była moją miłością w 11 klasie. Wtedy była 11, nie wiem, pani jakim wychodziła.
Ja 8 plus 4 plus tam studia.
No więc
plus 5, bo wtedy
w 11 klasie było dwóch takich mężczyzn. Obaj mieli po 2 metry wysokości, co się wydaje nieprawdopodobne, ale tak było. I oni przychodzili do szkoły, w której ja nawiązałem bliższe relacje z tąże Baśką.
I pozdrawiamy, gdyby nas słuchała.
No niestety już nie.
Nie, nie słucha.
No i, wezwali mnie na rozmowę w czasie dużej przerwy, która tak się mniej więcej odbywała. Oni mówią, ja się od Baśki, a ja mówię, nie odchodzę się i no to po lekcjach się spotkamy. No to ja wróciłem do klasy i mówię, co się wydarzyło. A nie bój się to, słuchaj se, wiesz co, niech. No ale potem jak się skończyły lekcje, okazało się, że jeden musi pójść po sweter, drugi ma lekcję angielskiego, trzeci coś tam i nagle się okazało, że został tylko Tadziu Ruziewicz, o czym jest ten rozdział, i najmniejszy w klasie drugi Trąbczyński. Jak on zobaczył, ten Trąbczyński zobaczył tych dwóch wysokich mężczyzn, to mówi tak, ja bym na twoim miejscu... Ja mówię, ale jak to? Ja tu wychowany na Karolu Maju, gdzie? Winnetou, proszę pani, gdzie uciekać? No to więc Tadziu coś tam usiłował zagadać. No i jeden z tych mężczyzn wziął mnie za taki autobus tam, no i mówi o Baśki. Ja mówię, nie, ups, nie trafił. Drugi raz nie trafił, trzeci raz trafił i wtedy ja się zalałem krwią. I on się chyba przestraszył, bo tak stał i patrzył, jak tu mi krew leci. Ja pokrzykiwałem coś, że ja mam kolegów i poszedłem do domu. I byłem zadziwiony, że moja mama... Bo się zapytała, co ci się stało? Ja mówię, a biłem się o Baśkę. I mama, która przedtem mówiła, że mężczyzna powinien być szlachetny i wstawać w obronie kobiety, nie zareagowała. I to mnie bardzo zdziwiło, że nie zareagowała, bo ja już się szykowałem do tej roli tego umęczonego. No i po czym następnego dnia przyszedłem do szkoły, tu miałem taką chustkę, przykrywałem sobie usta, żeby nie było widać, że jestem popękane. I przyszła Baśka. Ja mówię, co ci się stało? Ja mówię, spytaj się swoich kolegów. No i ona poszła i opieprzyła tych kolegów i się skończyło w ten sposób. Tak jak tam przypominam taką anegdotę o partyzantach. To jak była tak, że w piątek wypędziliśmy Niemców z lasu. W sobotę Niemcy wypędzili nas z lasu. W niedzielę wypędziliśmy Niemców z lasu. W poniedziałek przyszedł Gajowy, na wszystkich wypędził. To mniej więcej tak to Baśka załatwiła.
Baśka jak Gajowy załatwiła sprawę. Ale jest pan też dyskretny, jeżeli chodzi o różne historie swoich kolegów, którzy gdzieś tam w trasie realizowali się także uczuciowo. Ktoś z nas nie wyłączył telefonu i nie byłam to ja, bo to nie mój dźwięk.
Nie, to ja byłem. Bardzo Państwa przepraszam.
Ale wracając do tej dyskrecji. No, życie takiego tułacza artysty scenicznego powoduje, że no, łatwo o takie rzeczy, które, jak tu wcześniej rozmawialiśmy, cywile nie rozumieją nie tego
stanie,
i nie są w stanie zrozumieć.
Bo to jest zupełnie inny rodzaj pracy. Bo to jest
życia w ogóle styl.
Przede wszystkim to jest ta praca, to jest tak, jak ktoś powiedział, to jest praca milicjanta. Cały czas w pracy. To znaczy, ja nawet jak jestem poza sceną, to ja myślę, widząc jakieś rzeczy, na przykład co notuję czasem, o czym warto powiedzieć, a potem to wykorzystuję. Także rzeczywiście cały czas w pracy. No co tu dużo gadać. I to jest związane z wyjazdami, z tym, że nie ma człowieka w domu. I to tak zwany cywil, jak to mówi moja żona, nie jest w stanie tego pojąć, że to daje taki napęd. Wie pani, no, na przykład w mojej branży to trzeba tak, lubić samochodem jeździć, koniecznie. No
a pan to lubi?
Ja lubię. Lubić mieszkać w hotelach.
A lubi pan to?
Lubię.
Tak?
No i lubić występować. No to trzy takie...
Czyli ludzi.
No nawet to, że wie pani, ja mam taką chorobę, polegającą na tym, że ja nie rozpoznaję ludzi, bo ja ich za dużo widziałem. Mózg mi już tam odmawia. Ma pani to samo. Widzę, że pani mówi ustami, mam to samo. No więc, proszę państwa, tu w tym studio radia...
Brad Pitt też to ma.
No, wie pani...
Coś nas z nim łączy.
No i podobno ten ma. DiCaprio też to ma. Także my jesteśmy z jednej branży, proszę państwa. Także ja przez to nie poznaję ludzi, co jest problem. Na przykład tak jak kolega przedstawia żonę, ja się przedstawiam, ona mówi, my się znamy. I teraz co tu powiedzieć? Ja już wymyśliłem takie powiedzonko. Niemożliwe, bo atrakcyjnych kobiet nie zapominam. No więc to
może dlatego Zbigniew Wodecki tak te koleżanki wszystkie akceptował, że jak koleżanka z klasy, no to jak,
no jak ona mówi koleżanka, ja z tobą chodziłam do szkoły, mówi, to przecież ja jej nie powiem, że to nieprawda. No bo jak
bo
ja
może
jej,
chodziła.
Może chodziła właśnie. No.
A nie jest stresujące to, że kiedy pan się gdzieś pojawia, to wszyscy oczekują, że za chwilę sypnie pan żartem?
To jest trochę stresujące, ale wie pani, jakoś ja nie miałem takich przygód. Najgorzej mają aktorzy. Aktorzy, którzy występują w kabarecie i mówią nie swoje teksty i wszyscy są przekonani na widowni, że to jest przez nich wymyślone. Do tej pory tak jest. I zresztą była taka słynna historia, jak Klos z Brunerem, to byli bohaterowie stawki większej niż życie, jeździli z takimi spotkaniami z publicznością i poszli do sklepu, no i wszedł Klos i ta pani sklepowa, och Boże, pan Klos! I mówi ten Mikulski, poproszę mleko. A zanim wszedł Emil Karewicz, który grał Brunera, mówi, panu nie sprzedam. I koniec. Bo ona wie, że on jest Bruner. I koniec. Mimo, że wojna już dawno zginęła. To, no, tak ludzie mają się identyfikują. Przecież zaczepiają ludzi na ulicy, tych aktorów z seriali. A co pani zrobi? On nie wiem, no bo to nie ona pisze. No więc tak to jest.
Nie, ja to moja postać, ale pan jest sobą.
No ja jestem sobą i to mi troszkę ułatwia.
Krystynę Sienkiewicz uwielbiali zawsze ludzie i też opisuje pan pewną anegdotę. Tego żartu nie możemy przytoczyć, który pan przytacza w książce, bo jest niecenzuralny, więc w radiu to nie przejdzie.
Nie przejdzie. No, to już powiedziałem, nie przejdzie.
Nie przejdzie. Ale za co ludzie tak uwielbiali Krystynę Sienkiewicz?
Nie wiem. Ona była miła. Przede wszystkim ja ją poznałem dosyć późno, jak już była starszą panią. Ale Janek Pietrzak, który ją znał od lat, mówi...
I też z którym bardzo długo pracowaliście.
Tak. Który opowiadał, że ona po prostu tam się wianuszek wielbicieli wokół niej kręcił, że ona jeszcze potrafiła takie... No tak, zresztą słynna anegdota, której nie ma w tej książce, jak kręcili jakiś film gdzieś na plaży. I podchodzi widz i tak rozgląda się i mówi, co to za film? A ona mówi, Godzina pąsowej róży. A, widziałem i poszedł. No to jest, taka kryśka była, po prostu potrafiła strzelić natychmiast. No także o anegdocie, o której pani mówiła, możecie państwo przeczytać w książce.
Opisuje pan też swoją determinację, żeby ukończyć studia.
Tak, to była poważna determinacja. tym bardziej, że ja się uparłem, że będę mechanikiem samochodowym. Znaczy, że będę konstruował samochody. O, od tego się trzeba.
Moja córka też chce.
Tak, ale to się trochę... I teraz chce?
Tak.
No to cóż, no może skończyć na kulturoznawstwie, jak ja. No i na tej Politechnice okazało się, że to wiele wspólnego nie ma z konstrukcją samochodów. Zresztą mój ojciec powiedział, jak ty chcesz konstruować samochody, to się zapisz do zawodówki. No, miał rację. No i ja wyleciałem z Politechniki. Potem miałem kilka lat przestoju, znaczy przestoju, pracowałem cały czas.
Artystycznego
przestoju. I wylądowałem na kulturoznawstwie, gdzie mi się wydawało, że to już jest szczyt możliwości. Rzeczywiście bardzo mi się te studia podobały. Pierwszy raz w życiu uczyłem się z przyjemnością. No, ale tych studiów też nie skończyłem, bo już zacząłem występować i zarabiać pieniądze i wydawało mi się, że to jest lepsze niż to, niż los, jaki bym miał, gdybym skończył te studia, bo to skończyło się mniej więcej na dyrektorze Domu Kultury. Na początku nam mówiono, że będziemy w ministerstwie pracowali, ale potem co roku coraz mniejsze były te oczekiwania nasze.
A kiedy pan poczuł, że to jest pana miejsce? Bo na początku tak wywnioskowałam z książki, że to były taka zabawa studencka.
Nie, no tak,
i
tak,
potem
tak
przyszły nagrody. To te nagrody sprawiły?
Druga nagroda. Znaczy, jedna był Grand Prix, gdzieś dostaliśmy z Krzysztofem Szczuckim w 73 roku. A rok później ja sam już wystąpiłem, zresztą proponując jemu, żeby mi grał na gitarze, bo ja prawie nie umiałem grać na tej gitarze. On się nie zgodził i ja dostałem jedną z głównych nagród. I wtedy pomyślałem, no to może tak już będzie lepiej. A poza tym to był czas, kiedy można było żyć z występowania w klubach studenckich, które było mnóstwo. W każdym mieście było parę tych klubów. I myśmy całe lata żyli z tego, że jeździliśmy po tych klubach studenckich.
A tata kiedy uznał pana drogę za taką dobrą? Bo chyba na początku bardzo chciał, żeby pan jednak skończył studia.
No wie pani, chciał. No.
I wspierał pana.
Ja myślę, że chyba on do końca nie uznał. To znaczy już po jego śmierci kiedyś przeglądałem jego szpargały i zobaczyłem wycięte na mój temat artykuły w prasie. To znaczy, że jednak...
Był dumny.
Dumny był, tylko nigdy mi tego nie powiedział. Znaczy powiedział kiedyś, ja miałem taki nagrany program nasz, to mówi, że skopiował sobie ten program i że z kolegami oglądają ten program. To świadczyło o tym, że jakoś w tym kierunku się skłania, ale nigdy mi tego nie powiedział, że jest dumny na przykład. To by mi zrobiło bardzo dużo.
Niemal przez całą tę książkę się śmiałam, czytając ją. Poza jednym rozdziałem. I trochę to jest nie fair zrobić coś takiego czytelnikowi, bo wrzuca pan bombę. Po rozdziale z anegdotą o Krystynie Sienkiewicz wrzuca pan historię o swoim synu.
Mhm.
I no...
Myślę, że wie pani, nie mógłbym tego nie zrobić. I rzeczywiście to jest coś takiego, napisał mi kuzyn, który przeczytał tę książkę, mówi, że ten rozdział go załatwił. Że rzeczywiście,
no,
że nagle tak ciach i on jest krótki bardzo ten rozdział, właściwie przytacza dwie anegdoty o Wojtku śmieszne, ale no świadczy o tym, o co się stało.
Można się pozbierać po stracie dziecka?
10 lat u mnie to trwało. Po 10 latach poszedłem na terapię, bo już wiedziałem, że jestem na skraju samobójstwa. I ta terapia mi pomogła. Wie pani, to nawet cud jest jakiś, bo ja nie wiedziałem, dlaczego mi to pomaga. A pani terapeutka powiedziała, pan już jest gotowy. Ja mówię, skąd pani wie? Bo pan ma inne oczy. No i co? I pomogło, rzeczywiście.
I też mnie pan załatwił teraz, więc to skończymy naszą rozmowę, państwo wybaczą. Ale mamy dla państwa dwa egzemplarze książki Moje przypadki Krzysztofa Piaseckiego. Bardzo dziękuję.
Zapraszam.